Panie, chcemy Ci oddać wszystkich młodych ludzi, których stawiasz na naszej drodze. Prosimy Cię o to, aby każdy z młodych ludzi mógł Ciebie poznać, zachwycić się Tobą, oddać swoje życie, Panie, dla Ciebie, aby chciał przeżywać, Panie, przygodę z Tobą. Proszę Cię, Panie, abyś błogosławił młodym ludziom, abyś pokazywał im siebie jako kogoś atrakcyjnego, jako kogoś, komu warto zaufać, jako kogoś, za kim warto pójść. Abyś przychodził, Panie, i powoływał młodych ludzi. Proszę Cię też o powołania do seminariów, do zakonów, na służbę dla Ciebie. Proszę Cię, Panie, aby w naszym kraju było jak najwięcej ludzi, którzy będą Tobie służyli, Panie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. To usiądźmy. Ja zapraszam tutaj bliżej. Chodźcie bliżej. Można z kawami siedzieć, swobodnie sobie pić. Można, Piotrze, można. Witam, bo mamy dużo ludzi ze znajomej mojej wspólnoty. Bracia i siostry, jak ktoś by mnie nie znał, nazywam się Tomek Piechnik, jestem mężem jednej żony, ojcem dwójki dzieci. Zajmuję się na co dzień katechizacją młodzieży w liceum we Wrocławiu. Razem ze mną tutaj w tych warsztatach będzie w sposób czynny uczestniczyła Gosia Jóźwin, która na co dzień również zajmuje się katechizacją młodzieży w liceum numer 10 i przedszkola, także to jest bardzo, i gimnazjum. No, Gosia ma całkowity przekrój, także proszę kierować właśnie do Gosi. Takie hasło sobie przygotowałem z Jana Pawła II, z jednego z przemówień do młodzieży w trakcie Światowych Dni Młodzieży, które zresztą stworzył Jan Paweł II, że w was jest nadzieja, ponieważ wy należycie do przyszłości, a zarazem przyszłość do was należy. A zarazem przyszłość do was należy. I bracia i siostry, żeby ugryźć ten temat ewangelizacji młodzieży, bo o co nam chodzi w całej ewangelizacji młodzieży? My tutaj od 15 lat, powiem wam, to jest chyba 16 rok, kiedy jestem tutaj na Górze Świętej Anny i będą kolejne rekolekcje adwentowe, kiedy dokładnie za miesiąc o tej porze tutaj będzie z 200 młodych osób. I będziemy patrzeć w ich twarze, tutaj niektórzy jeżdżą na te spotkania, które tak naprawdę są często rozbiegane w tym świecie, które są przytłoczone tym światem, które bardzo często nie doświadczają w domu rodzinnym miłości Bożej, a w ogóle miłości. Dzieciaki, które nie znają swojej tożsamości, nie wiedzą za czym gonią, dokąd gonią, po co gonią, co chcą w życiu osiągnąć, które nawet nie stawiają sobie pytań, czy jest coś dalej, czy jest coś więcej, oprócz tego, co dotykam, i co widzę i co słyszę. Nie stawiają sobie pytań. I tutaj wróciłbym do tego, co mówił ksiądz. Którzy nie odnajdują, krótko mówiąc, siebie. Siebie. Kim jestem? I dokąd idę? Jaki jest sens mojego życia? I powiem wam, że my tak w naszej wspólnocie w Halleluja eksperymentowaliśmy różnymi środkami, metodami, przyjmowaniem różnych ewangelizacji różnistych, z przyglądaniem się owocom tych ewangelizacji, jaki owoc ta konkretna ewangelizacja wśród młodzieży przynosi. I mieliśmy właśnie bardzo często dyskusje, czy się opłaca w ogóle, czy się opłaca gdzieś tam jechać, wypruwać sobie żyły, jak oni tak nas oleją. I po latach stwierdzamy, że się opłaca. Może nie wszędzie jeździć, nie na każdą ewangelizację dla młodzieży, ale w te miejsca właśnie, ja tutaj będę się powoływał, bo jestem w jedności z tym, co tutaj jest mówione, gdzie Pan Bóg nas powołuje i gdzie nas stawia i gdzie jest ta młodzież, powiem w taki sposób nawet naturalny, bo trzeba mieć pewną też predyspozycję do tego, żeby spotykać się i rozmawiać z młodzieżą. Jeszcze jeden taki warunek, który musi być spełniony, to młodzież po prostu trzeba lubić. Lubię młodych ludzi, zaczyna się ewangelizacja, jeżeli my ich polubimy. Jeżeli jesteśmy na zgrzycie, ludzie starsi, prawda, jaka ta dzisiejsza młodzież. O ludzie, co z ciebie wyrośnie, chłopie, spójrz na siebie. Jest, żenuła, prawda? Jeżeli, pierwsza rzecz, jeżeli my będziemy mieli serce do nich, oni to wyczują. Jeżeli my będziemy ich traktowali poważnie, będziemy ich lubili. Będziemy czuli do tej młodzieży sympatię. Oni potrafią wyczuć, jakie są nasze intencje, kim my jesteśmy bardzo szybko. Nie da rady, młodzież jest prostolinijna i powie nam o nas bardzo wiele. Ale co my chcemy osiągnąć? Cel ewangelizacji młodzieży. Ja wyznaczyłem takie trzy cele ewangelizacji młodzieży. Poznanie Jezusa. Na pewno chcemy, żeby ta młodzież poznała Jezusa. To jest pierwsze. I stajemy często na uszach, żeby ten człowiek przybliżył się, żeby dane mu było przeżyć spotkanie z Jezusem. Żywym i prawdziwym. Żeby mógł tego doświadczyć i dotknąć. I naprawdę wiele różnych zabiegów robimy, żeby coś takiego było. Oczywiście jest to łaska. Spotkania z Jezusem, zmiana stylu życia, to jest to, czego oczekujemy po ewangelizacji. Nie deklaracji, że tylko idę za Jezusem, ale zmienia się styl twojego życia, zmienia się twój charakter. I potem włączenie się w służbę, w apostolstwo. I to jest, słuchajcie, to czynienie uczniów. Matetais, żeby stali się, idźcie na cały świat i czyńcie uczniami wszystkie narody. Żeby stali się uczniami, to znaczy nie chodzi nam tylko, poznali Jezusa, no jak już poznał, spoko. Tylko żeby on stał się uczniem Jezusa. A uczeń to jest ktoś taki, kto się wsłuchuje. Wiecie, uczeń zasłuchany to siedzi i czasami z rozdziawioną buzią się wsłuchuje. Tak robi? I on to chłonie. To jest uczeń, który patrzy... Kto jest nauczycielem na tej sali? Ręka do góry. Ilu jest nauczycieli? To pewno wiecie, jak wygląda człowiek zasłuchany, który jest zainteresowany lekcją, prawda? Jak jest zainteresowany lekcją, tak, to może robi dziwną minę, ale widać to. To jest uczeń, który słucha, który się wsłuchuje. I taką ciekawostkę tylko, tak na marginesie powiem, że byłem na takiej jednej konferencji, było robione badania, jeżeli chodzi o szkołę ewangelizacji i młodzież, która jest tam zaangażowana, bo są szkoły ewangelizacji. Jest ciekawe, że ci ludzie ewangelizują bardzo często, ta młodzież ze szkół ewangelizacji, natomiast większość z nich nie jest poukładana moralnie. Ich moralność, czyli dopuszczają, zgadzają się z antykoncepcją, z aborcją, z takimi rzeczami, które są, że tak powiem, jeżeli chodzi o powołanie do życia, które wykluczają, że tak powiem, z chrześcijaństwa. A oni to jeden ksiądz zrobił badania, zrobił doktorat na tym. I pokazuje rzecz, mówi, ciekawią, bo że nie ma tego właśnie... wymagania stawianego. Nie ma tej formacji, nie ma ugruntowania w wierze. I pójdziemy dalej. I to nawiążemy do tego pierwszego punktu. Ja wypisałem takie, no właśnie, trzy konkretne działania, które możemy podejmować, żeby ludzie poznali Jezusa. Ewangelizacja młodzieży w parafii. Niektórzy z was to robią, bo wiem, że robią w parafiach. Różnie to wychodzi. Rekolekcje ewangelizacyjne. Chodzi o to, żeby zabrać młodzież i gdzieś wywieźć tą młodzież. Obozy różne ewangelizacyjne. I inne działania. Dlatego, że powiem wam, nie ma złotego środka na pozyskanie młodzieży. Takiego, wiecie, że coś zrobimy, jakieś działanie i po prostu pozyskujemy młodzież. Pach, jest. Dlatego, że to jest pewna łaska. Czasami może nawet ktoś pójdzie z grupą młodzieży do pubu, nie po to, żeby pić z tą młodzieżą, ale pójdzie gdzieś tam i da takie świadectwo, że oni będą zadawali pytania egzystencjalne. Ja ostatnio jechałem z grupą właśnie młodzieży do Pragi i siedziałem z nimi w busie jako kierowca. I pamiętam, że dziewczyny zadawały takie pytania, jakie by się nie odważyły gdzieś tam na lekcji albo na jakichś rekolekcjach w mojej grupie postawić. Takie naturalne, takie dotykające, że tak powiem, rzeczywiście ich egzystencji. Ale no, odczytałem to, że to jest ciekawe działanie Boże, że Pan Bóg tworzy takie sytuacje naturalne. I to by było w innych, te inne rzeczy, w tych innych rzeczach, kiedy spotykamy młodego człowieka, Pan Bóg może dać nam czas na taką ewangelizację. Dlatego teraz omówimy te punkty. Ja nie chcę, żeby to było przegadane, ten warsztat, tylko żebyśmy się podzielili też. Może ktoś chciałby coś dodać albo z czymś się nie zgadza. To, co mówię, to nie jest ex cathedra, to jest tylko doświadczenie. Jakieś doświadczenie, małe, nieduże. W sumie, tak jak mówię, te 15 lat tutaj przyjeżdżam. Ale tak z 12 lat tak intensywnie z młodzieżą pracujemy i ewangelizujemy. To nie jest dużo, cały czas się uczymy na swoich własnych błędach. Ja zaproszę Gosię Win, reprezentuje diakonię ewangelizacji wspólnoty Halleluja i ona powie o tym pierwszym punkcie ewangelizacji młodzieży w parafii.
Slajd. To można na to kliknąć. Ja również z doświadczenia tej ewangelizacji w parafii. Otóż jakby ta ewangelizacja w parafii oparta jest na takich dwóch, można powiedzieć, filarach. Ona jest zgodna z rokiem liturgicznym zawsze, czyli jest Adwent, Wielki Post i w tym czasie to jest moment, kiedy właściwie jesteśmy... To są dwa filary, będzie jeszcze trzeci, kiedy najczęściej zdarza nam się właśnie gdzieś tam posługiwać w parafii i konkretnie zająć się młodzieżą, czyli Adwent i Wielki Post, kiedy są rekolekcje parafialne dla parafii, wtedy też zdarza nam się właśnie mieć albo całość dla dorosłych i również dla młodzieży. I tak samo jest właśnie w Wielkim Poście, a z kolei jest trzeci filar taki naszych działań, to ewangelizacja i formacja, można powiedzieć, młodzieży, która uczestniczy i bierze udział w katechumenacie, czyli przygotowanie młodzieży do bierzmowania. Zdarzyło nam się właśnie, że niektóre parafie zleciły nam to zadanie, żebyśmy pomogli kapłanom przygotować młodzież do bierzmowania. Nie wiem, czy ten slajd jest już, tak? Także taki wstęp. Zastanawialiśmy się ostatnio w diakonii, które propozycje i które działania i które jakby to ująć. W każdym razie zastanawialiśmy się, co brać, a czego nie brać, bo zdarzało się, że po prostu mieliśmy mnóstwo takich zaproszeń, żeby wspomóc kapłana czy katechetów w ewangelizacji, w przygotowaniu młodzieży. I był taki czas, że braliśmy bardzo wiele. Widzieliśmy, że to nie do końca przynosi owoce, a my poza tym było nas bardzo dużo. Nas 20 osób czy 15 w diakonii. Mogliśmy gdzieś tam porozkładać ludzi w różnych parafiach, ale czuliśmy, że jesteśmy wykończeni, a z drugiej strony marny owoc. I tutaj na początku te priorytety, o których chciałam powiedzieć, że ważne jest to, co widzimy z doświadczenia, żeby człowiek, który odpowiada za daną ewangelizację, czyli tutaj w przypadku na przykład młodzieży, którą przygotowujemy do bierzmowania, mamy dwie parafie, za którymi stoimy. Ja napisałam tutaj, że jest ważne, żeby stać sercem za taką ewangelizacją, za taką formacją młodzieży, stać sercem, a najlepiej stoi sercem ten człowiek się o to troszczy, bo to jest jednak wymagające, żeby co tydzień być na takim spotkaniu, żeby przygotować temat. Można się zniechęcić i zauważyliśmy, że tak jak to właśnie mówi się w Kościele, łaska, Bóg bazuje na naturze, że najlepiej za danym zadaniem stoi człowiek, który w jakiś sposób jest związany z daną parafią. Czyli najlepiej na przykład Tomek jest katechetą w parafii Świętej Rodziny, jakby strasznie... Właśnie jemu na tym zależy, żeby tam w tej parafii te działania były stałe i tam pracuje, dlatego zależy mu na tym sercem. Tak samo Madzia pracuje na Karłowicach w parafii z katechetką. Dlatego też jakby łaska bazuje na naturze. To jest jakby jej praca, jej zawód i łatwiej jej za tym stanąć. Ja pracuję z kolei w parafii od Kubiciela Świata i widzę, że jest mi łatwiej zrobić wszystko, być tak solidną i systematyczną, bo to jest moja parafia, w której pracuję. Także dobrze jest, bo nieraz może się zastanawiacie, co brać, czego nie brać w ewangelizacji. Od której parafii uderzyć, co zrobić, prawda? Że najlepiej jest, można powiedzieć, największe owoce i najsolidniej, najchętniej stoi się sercem za tym miejscem, w którym się pracuje albo w którym się ma jakiś kontakt. Nie wiem, czy tam może rodzina mieszka. Wtedy jest łatwiej. Owszem, każdym wyzwaniem jest dla nas parafia, w której nikogo z nas nie... W ogóle jesteśmy niezwiązani z jakąś tam parafią i nagle telefon, czy przyjedziemy i czy będziemy tam stale. I to jest trudne, bo jest trudniej i jest to dla nas wyzwanie. Dzisiaj cały dzień mówimy o tym, żeby być wiernym w małych rzeczach. Więc więcej wysiłku kosztuje taka ewangelizacja w parafii, której w ogóle nie znamy. Czyli stać sercem za danym działaniem, więc pamiętajcie, żeby szukać takich ludzi, którzy są jakoś związani z tą parafią, są odpowiedzialni i wtedy widzę, że właśnie nam jest łatwiej stanąć za sercem, za tym działaniem, bo widzimy, że ono jest stale, systematycznie i wiernie. A o to chodzi, żeby było stale, systematycznie i wiernie, wtedy takie działanie ma jakiś owoc. Co jest ważne, kontakt z proboszczem, czyli nie zdarzyło nam się tak, żeby proboszcz nie wiedział o tym, że my będziemy. Bo to w kościele jest niemożliwe, nie chcielibyśmy, żeby tak było. Braliśmy kiedyś większość zaproszeń, prawda? Czy to był festyn parafialny, w którym uczestniczyła młodzież, czy to jakiekolwiek rekolekcje. Braliśmy, teraz próbujemy trochę bardziej wyważać to, co bierzemy, co nie. I na pewno stajemy za takimi ewangelizacjami młodzieży, kiedy sam proboszcz za tym stoi. Wtedy jest najłatwiej. Wtedy, znaczy o tyle najłatwiej, że wiemy, co z tą młodzieżą dalej będzie. Bo jest trudno przyjechać takiej parafii na akcję, ogarnąć młodzież, zrobić coś tam, jakąś akcję, jakąś burzę, a potem nie ma jakby skutków, nie ma formacji dalej. Takie ewangelizacje... Stwierdziliśmy, że po prostu będziemy, nie że odmawiać, ale proponujemy wtedy proboszczowi albo księdzu, który właśnie zaprasza nas na taką jednorazową akcję, a potem nic się nie dzieje, to staramy się zapraszać tych młodych ludzi właśnie tutaj na rekolekcję na Górę Świętej Anny, żeby złapali wiatr w płuca i może właśnie... I też zapraszamy z księdzem. To jest taki model, ideał. Dobrze by było, żeby dana grupa przyjechała tutaj z księdzem i wtedy tam coś w parafii dalej ksiądz wprowadzi z niej informację. Czyli to jest bardzo ważne, żeby stanął za tym również i proboszcz. Zdarzyło nam się ewangelizować na przykład w Machnowie też. To była i młodzież, i dorośli, i dzieci. Niestety był ksiądz, który jakby innego ducha, inną miał wizję tworzenia parafii i mnóstwo energii i czasu poświęciliśmy z radością i modlimy się za właśnie za Machnów. Jest wioska na wschodzie Polski, ale na razie tam jest cisza. Gdzieś tam w sercach tych ludzi pewnie coś się dzieje, ale niestety nie ma żadnej wspólnoty. Ludzie są w parafii, ale na zwykłej, na mszy, która... No właśnie, na mszy takiej, nie wiem, czy się spotykają gdzieś tam razem, czy się modlą razem, no prawdopodobnie się wspólnie nie modlą, gdzieś te ziarno, gdzieś ludzie zostali rozproszeni. Czyli to jest ważne. Z naszych doświadczeń widzimy, że jest ważne, żeby właśnie stał za tym ksiądz, proboszcz albo katecheta właśnie. Jak macie w szkołach albo znajomych katechetów, to dobrze jest, żeby stał za tym katecheta. Tak jak na przykład w parafiach, w których przygotowujemy młodzież do bierzmowania, w jednej, w drugiej, w trzeciej parafii, bo takie teraz trzy parafie we Wrocławiu w jakiś sposób wspomagamy, więc za tym stoi katecheta, szuka ludzi i mogę powiedzieć, że to jest robione wiernie. Że to jest robione wiernie i chociaż wymaga wysiłku. Wspólnota w parafii, czyli do tego zmierzamy w ewangelizacji młodzieży. Wspólnota w parafii, żeby taka wspólnota w parafii, tutaj z Agaliazis, ze wspólnoty Agaliazis z Wrocławia są ludzie. Mogę powiedzieć, że to jest dla nas nasza zaprzyjaźniona wspólnota. I widzę, że że kiedy byliśmy w Agaliazis na takich rekolekcjach dla młodzieży, to poproszono nas, żeby właśnie pomóc w takiej pierwszej ewangelizacji trzydniowej, to z radością tam idziemy, bo wiemy, że później ci ludzie będą prowadzeni przez ludzi ze wspólnoty w tej parafii. W parafii świętej Anny we Wrocławiu, przy której właśnie wspólnota Agaliazis działa, no to wiemy, że tam się coś dalej dzieje. Tam się coś dalej dzieje, to jest ideał. To ma sens, bo ci ludzie gdzieś zostają. Staramy się też z takich różnych ewangelizacji albo młodzież ze szkół, którą bierzemy, to staramy się też zapraszać do nas na spotkania, jeśli mają blisko. Czyli stać za tym sercem, czyli żeby była osoba, która będzie odpowiedzialna, kontakt z proboszczem, wspólnota w parafii i cel, czyli ważny jest dla nas jaki cel, bo można właśnie pytać, czy brać coś, czy nie brać, czy tu ewangelizować, czy nie. To dlatego ważne jest, czego chce i chciałby ten, który nas jakby prosi o to, żeby gdzieś tam ewangelizować młodzież. I tu już wspominałam o tym na początku, że zdarzało nam się brać wszystko i wszędzie i dlatego też czasami bywaliśmy na festynach, gdzie to nawet tam, jak pamiętasz, jak nie wiem, w każdym razie to myśmy szli tam jakby z taką myślą, że będziemy ewangelizować, a dla proboszcza czy dla organizatorów byliśmy po prostu taką grupą, no nie pamiętam, jak oni nas określili. Grupa artystyczna czy taneczna. Tak, zrobiliśmy teatralna, zrobiliśmy pantomimę. Szliśmy tam właśnie z takim zamiarem, żeby ewangelizować dorosłych i młodzież, a celem, widać, organizatorów było to, że byliśmy grupą teatralno-taneczną, jeszcze może i plastyczną. Dlatego też z takich festynów, ja nie mówię, że festyny są złe i tutaj wspominał już, nie pamiętam, który prelegent, że właśnie jest taki model, żeby nawet i siostry zakonne gdzieś tam zachodzi, żeby było piwo. Tak. I nie ukrywam, że to było dla nas trudne, że tutaj pantomima, kerygmat, ktoś głosi, a tam sobie piją piwko i staramy się z takich ewangelizacji na dzień dzisiejszy rezygnować z braków czasu. I widzimy, że jakby owoce, można tą energię wkładać w coś, co przynosi owoce, które widać, w takie miejsca we Wrocławiu, czy takie miejsca w Polsce, gdzie widzimy, że ma kto podlewać później, że jest ktoś, kto podlewa dalej. No i tak jak mówiłam, to są rekolekcje adwentowe, wielkopostne i ten katechumenat to są trzy filary, na których gdzieś tam się skupia nasza ewangelizacja młodzieży w parafii. Nie wiem, czy coś jeszcze, myślę, że na razie tyle. Może tak, jak wygląda taka ewangelizacja, taki kerygmat, bo jesteśmy jakby od tego, żeby zapalić. To jest naszą, tak mogę powiedzieć, kerygmat. Właśnie diakonia ewangelizacji jest po to, żeby rozpalić serca tych młodych ludzi, więc staramy się robić takie ewangelizacje, nie mają sensu ewangelizacje godzinne. Tak żeśmy zauważyli z oświadczenia. Najlepiej jest, kiedy ewangelizacja na przykład trwa cały dzień, kiedy ta młodzież jest z nami od rana do wieczora, albo 3 dni, albo 2 dni. Tak właśnie jest tutaj w kościele świętej Anny razem ze wspólnotą Agaliazis. Tak robimy. Wtedy to ma sens, bo ci ludzie są ze sobą jakiś czas. Przez jakiś czas są wyrwani ze swojego środowiska, czyli nie oglądają też telewizji. W tym czasie zajęcia są intensywne, program ewangelizacyjny jest intensywny, gdyż Tomek, będziesz jeszcze o tym mówił, tak? Będziesz mówił, że o programie ewangelizacyjnym, czyli staramy się w jakiś sposób zdynamizować ten program. Zdynamizować, czyli zmieniać akcje, ponieważ ludzie i młodzież dzisiejszego XXI wieku właśnie w takich obrazach i szybkiej akcji żyje, dlatego modlitwa jest podstawą, ale też to, co potrafimy, czyli pantomimy, świadectwa i krótkie filmy i akcja, która się szybko zmienia, w jakiś sposób powoduje, że próbujemy ich wyrwać z tego wiru świata, a wkręcić w świat w inny sposób myślenia. Święty Paweł mówił, żeby się nawracać przez zmianę umysłu, przez zmianę myśli. Dlatego tą zmianę myśli próbujemy spowodować. Zmianę myśli to jest zmianę ale największą zmianę wierzymy, że po prostu w duszy dokonuje Bóg. Także dziękuję. Tam pewnie będzie jeszcze parę zdjęć, tak? No to jest z Góry Świętej Anny akurat.
Tak, tutaj jest takie duże święto młodzieży na wakacje i tutaj właśnie prowadziliśmy takie spotkanie krótkie, akurat było nabożeństwo. Bracia i siostry, wiara rodzi się ze słuchania, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa, Rzymian 10:17. Czyli, żeby oni uwierzyli, żeby poznali Jezusa, a wydaje mi się, że celem ewangelizacji jest Jan 17:3, czyli fragment, aby znali Ciebie, jedynego i prawdziwego Boga oraz tego, którego poznałeś, Jezusa Chrystusa. Czyli poznanie Jezusa. To jest cel ewangelizacji. I nie chodzi o to, bo możemy tutaj, będziemy mówili o tych metodach. Nie chcemy wskazywać na siebie, bo czasami, powiem wam, Bóg działa przedziwnie i każdy może się posłużyć. Przedziwnie działa i może zadziałać przez ciebie z wielką mocą, kiedy otworzysz usta i zaczniesz przepowiadać dobrą nowinę młodym. Bo to jest pewna łaska, bo to jest prowadzenie ducha. Ja się o tym przekonuję bardzo mocno, że kiedy my będziemy polegać na Jego mocy, na mocy Jezusa, to choćbyśmy mieli tutaj 15 projektorów i robili obraz 3D z hologramami dla młodzieży, my się to będą tym zafascynowani. Ale jeżeli łaska Boża ich nie dotknie, to będzie tylko właśnie jedno z show, które sobie oglądnęli i poszli do domu. Ta moc Boża jest czymś, co łamie i co kruszy. Nie my, nie nasze środki do końca, tylko Duch Święty. Naprawdę jestem o tym głęboko przekonany i tego doświadczamy bardzo często. Przyjeżdżaliśmy tutaj na Górę Świętej Anny, nie mieliśmy projektorów, nie mieliśmy nadymiarek, mieliśmy Słowo Boże i ludzie się nawracali. I ludzie się nawracali. Kiedy to słowo było głoszone do nich, zmieniali swoje życie. I dlatego rekolekcje wyjazdowe, które... Tak, ECHOMO. O, już były rekolekcje wyjazdowe, ale tutaj są. Rekolekcje ewangelizacyjne, wyjazdowe. Uważam, że to jest jedna z najlepszych form. I kiedy właśnie prosi, zróbcie coś w parafii dla nas tutaj, taką akcję, jakbyście zrobili, prawda? Wskoczyli na chwilę tam, no, a co ksiądz by chciał? No, A co tam? Pantomimę możecie zrobić, świadectwo tam. To już wiadomo, że ksiądz chce nas wziąć jako atrakcję, prawda? Sezonu. Albo chce tam na karty wyjechać i trzeba mikrofon chyba zmienić, nie wiem, gdzie jest nasz akustyk. I słuchajcie, tak się zdarza. Natomiast kiedy wywozimy młodzież, kiedy wywozimy, wyciągamy ich ze środowiska, czasami nawet z częścią tego środowiska, tutaj na to miejsce albo w jakiekolwiek inne miejsce, to wtedy, słuchajcie, można powiedzieć, że zmieniają środowisko bytowania, zmienia się ich rytm życia, tak się zaburza troszeczkę ich rytm życia. Nie mają kontaktu ze swoim pokoikiem, ze swoim telewizorem i tak dalej, ze swoimi rzeczami. Mogą, jest szansa, że mogą się zatrzymać i zacząć szukać swojej tożsamości, która jest ukryta w Bogu. Jest szansa, gdziekolwiek, to miejsce jest szczególne, szczególnie te miejsca, gdzie są kaplice, gdzie są kościoły, no tam jest łaska Boża, te miejsca po to są tworzone. Ale jakiekolwiek miejsce, żeby wywieźć młodych ludzi, walczcie o to z proboszczą, że pojedźmy z tą młodzieżą, prawda? Weźmy ich, tych bierzmowanych. Ich później już się nie złapie, naprawdę. Bierzmowanie zrobią i pożegnają się do czasu ślubu, prawda? Jeszcze dobrze, że duszpasterstwa akademickie działają, chwała Bogu, bo jeszcze ich tam złapią, prawda? Że zaglono do duszpasterstwa. Dobrze, że są jeszcze jakieś inne alternatywy. Młody jest w stanie gdzieś znaleźć, gdzieś szukać, prawda, tego. I słuchajcie tej prawdy. Kiedy tutaj przyjeżdżamy, jak patrzymy na tych ludzi w piątek, to jest beznadzieja, naprawdę. Jesteśmy załamani zazwyczaj. Mówimy beton, total, co z tym zrobić? Pamiętam, kiedyś byłem szczególnie załamany. Nie da rady było ich uciszyć. Wiecie, jak zgasiliśmy światło, bo mamy taką scenkę na wstrząs, kiedy gasimy światło, tutaj puszczamy muzykę i się rozgrywa pantomima między nimi, no to oni, prawda, komórki wyciągają, zaczynają świecić, straszyć się i tak dalej, różne dziwne rzeczy. Tą pantomimę oglądają, ale jeszcze się nie zatrzymują. To jest dla nich, kurczę, coś się zaczyna dziać, dziwnego, światło zgasili. No fajne, przyglądają się. Potem, słuchajcie, cały wieczór jest modlitwa, stoją, prawda, rączki założone. A to różne grupy są, bo też...
Dziękuję bardzo. O, wow! Ale wybrzmiałem to rosnie.
Różne grupy są, ale zazwyczaj, powiem wam, młodzież jest mniej więcej, tendencje są takie same, czyli oni, kiedy są wyciągnięci, oni się nie potrafią tutaj nawet znaleźć do końca w takim środowisku. Oni przez rekolekcję rozumieją, to jest pierwsze pytanie na katechezie, a jak proszę pana, ile my się tam będziemy modlić? Ja oczywiście odpowiadam 24 godziny na dobę. A proszę pana, a co my będziemy jeść? No jest chleb, woda, wiesz, jakoś pociągniesz. Słuchajcie, no bo bez przesady, nie będę dziecku tłumaczył, że chleb tu dają i tak dalej. Ale takie pytania zadają, bo jakie mają myślenie ze słowem rekolekcje. Usiądziemy, rozdadzą nam różańce, albo my będziemy mieli, na kolana i będziemy się modlili.
Już ma, no ile tam się tym modlić?
No 24 godziny. No to czas rekolekcji jest czas intensywnej modlitwy też. I powiem wam, że zmienia im się obraz rekolekcji, kiedy te rekolekcje rzeczywiście są dynamiczne, bo ja mam tego dość, prawdę powiedziawszy, tych rekolekcji ewangelizacyjnych, tych show, tych pantomim. Ja ciszy potrzebuję w życiu, kiedy ja mam 24 godziny katechezy z nimi i zmagania, co bardzo lubię. Bardzo lubię swoją pracę i wcale nie jest ciężka. Cięższa jest z moimi dziećmi w domu, autentycznie dla mnie. Kiedy tutaj jesteśmy na tym miejscu już, im się zmienia totalnie obraz tych rekolekcji, tego schematu, bo nie da rady ich zatrzymać od razu w ciszy, jakbyśmy tutaj zrobili ciszę. Oni się nie odnajdą. Oni do tej ciszy dojrzeją. Chrześcijanin dojrzewa do adoracji, kiedy spotka się z Jezusem. Bo kiedyś jeden ksiądz powiedział mi krótko, nie, tutaj młodzież, my mamy... taką metodę. Jan Paweł mówi Eucharystia, różaniec, nabożeństwa, przednajświętszy sakrament. Ale słuchajcie, oni uklękną, oni wezmą ten różaniec, te koraliki, pomkną 3 okrążenia może nawet, prawda, na nich w czasie jednego różańca. Ale on z tego nic nie rozumie, z adoracji. On nie ma świadomości. Ja mam nikłą świadomość Chrystusa w Eucharystii. Ja muszę wzbudzać wiarę, że On tam jest, że staje przed Bogiem żywym i prawdziwym. Że teraz jest Jezus obecny na górze. Jest On już od iluś godzin tam obecny. Jakbyśmy mieli tą wiarę mocną, to byśmy cały czas tam siedzieli przy Jezusie, naszym Mistrzu, naszym Panu. A zdarzają się między nami tacy, którzy całą noc siedzieli tam na adoracji. Niekoniecznie świeccy. Chwała Bogu. Słuchajcie, bracia i siostry, tak żartując, ale chodzi mi o to, że młodzież trzeba niestety zatrzymać. Te metody, które mamy, które są, można powiedzieć, troszeczkę ze świata wzięte, one mają ich wyhamować tutaj. To jest taki pierwszy impuls, żeby ten człowiek chciał się zatrzymać na ewangelizacji. Dlatego warto korzystać z tych środków, z pantomim, z muzyki, z krótkiego przekazu, krótki przekaz, krótkie nauczania do młodzieży. My nie robimy dłuższego niż 20 minut. Nie ma sensu, oni są później rozproszeni, zaczynają się nudzić. Na nauczaniu ma być co? Przerywnik jakiś. Musi być przerwa, bo nie mają skupionej uwagi. Wiecie, no MP3 ma, tutaj mu telefon dzwoni co chwilę. Rzeczywistość pokolenia Matrix, bo tak jest... zły działa mikrofon, tak? Pokolenia Matrix, takie jest ciekawie nazwane pokolenie to młodzieżowe, jest bardzo dynamiczna. To jest, im trzeba co chwilę taki teleekspresik, impulsy jakieś dawać, żeby on się skupiał. Właśnie to polega na tym, żeby on załapał teraz moment skupienia, prawda? Bo słuchajcie, nagle do was mówię i zrobię coś takiego i o właśnie, podniosłeś głowę od razu. Słuchajcie, są takie momenty, kiedy on potrzebuje się nagle orzeźwić. I to jest bardzo, bardzo ważne wtedy, kiedy mówicie przekaz do młodzieży. To nie jest robienie show, tylko to jest pobudzenie tego człowieka, żeby jego uwaga była skupiona, bo nie potrafią się skupić. Są rozbiegani. I dlatego w trakcie, kiedy u nas jest na przykład świadectwo, ktoś mówi, nagle ktoś mu wyrywa mikrofon. I zaczyna się scenka niezapowiedziana. Odejdź, co ty wiesz, że on tutaj gada? Konsternacja totalna. Przez jakieś 3 minuty. Nie wiedzą, a wszyscy skupieni. Co się będzie działo? Nagle okazuje się, że przeszliśmy do scenki, prawda? Jakiejś. I chodzi o to, żeby tą młodzież w ten sposób łapać. Tymi takimi, powiem tak, fleszami. I tutaj też taki tylko drobny margines. Kiedy mówimy, głosimy Ewangelię, kiedy głosimy kerygmat, może młodzież już łapać, być zasłuchana, to wtedy trzeba rozeznać to, prawda? Jeżeli widzimy, że słuchają, to głosić słowo. No nie za długo oczywiście, można przeciągać 1,5 godziny, ale głosić to słowo, kiedy jest podatny grunt. I mieć oczy szeroko otwarte na to, co robią, żeby po prostu nasze słowo nie były po prostu perły rzucane przed wieprze. Co tutaj mamy na tym obrazku? Te wszystkie formy, prawda, pantomimę, koncerty, słuchajcie, bardzo trafiają i pantomimę, i koncerty, to, co zapamiętują, świadectwa zapamiętuje młodzież. To też trzeba dobrać, słuchajcie, to o czym mówił ksiądz, wczoraj o tym, że zanim się powie świadectwo, ja też znam wiele osób, które mówiło z tego miejsca świadectwo i są gdzieś w świecie. I chyba się tego nie uniknie do końca. Nie unikniemy tego, że jakaś osoba, która mówiła świadectwo, albo nawet ja czy ty, nie wpadnie gdzieś tam w jakąś pułapkę świata. Łaska Boża nas trzyma i dlatego odwołuję się do tego, co mówił ksiądz Roman wczoraj. Warto w trakcie, kiedy mówimy świadectwa do młodzieży, wskazywać na Jezusa. Na Niego. Nie na siebie. Bo później jest konsternacja. Nagle okazuje się, że jakaś osoba, która nie miała zbytnio pogmatwanego życia, uważa, że no kurczę, to co ja mam teraz? Tutaj wszyscy mówią na ewangelizacji, że tak, albo pił, albo palił, albo coś tam, a ja w sumie no, nie piję, nie palę. To trzeba zacząć, tak. Nie, i ma nagle, jest w konsternacji. A tak naprawdę powiedziawszy, nie wiem, czy na ostatniej ewangelizacji tak się zapytałem młodzieży na forum. Ile z was upiło się chociaż raz? Znaczy nie upiło się jeszcze w życiu. I powiem wam, większość. Podniosła rękę większość. Więc nie ma sensu i mówić o tym, że, znaczy, można zaznaczyć, ale nie ma sensu sadzić świadectw osób, które wyszły z alkoholizmu, załóżmy, które piły. No bo to nie jest ich problem. Prawdę powiedziawszy, większość młodzieży w moim rozeznaniu nie jest aż tak zła i większość młodzieży potrzebuje uświadomienia wiary i doświadczenia Boga w życiu, doświadczenia impulsu Boga. Tak prawdę powiedziawszy, dotknięcia, nazwałbym to tak, jak nazwał to ksiądz Blachnicki, przeżycia. Takiego przeżycia obecności Bożej, doświadczenia mocy sakramentów. Jeżdżą tutaj niektórzy ze mną już 4. rok z młodzieży licealnej. I mówiłem, jadę kolejny raz na te ewangelizacyjne, choć wierzę, ten sam program. 4. raz na to. Tomek, po co ty tam jedziesz? Wie pan, bo ja się tam zawsze tak porządnie wyspowiadam. Nie wiem, czy na cały rok się spowiada, ale wiecie, on wie, że tutaj jest takie miejsce, gdzie on pójdzie do ojców, gdzie on rzeczywiście się wyspowiada tak konkretnie ze swoich grzechów. Wie, że ten ojciec go nie ochrzani. Z buta. A takie mają niestety często doświadczenie i chodzą się spowiadać, bo mnie ksiądz okrzyczał, bo to jest też ich usprawiedliwienie, bo to, prawda, kij ma dwa końce. Ale bardzo często mają jakiś zły obraz, złe doświadczenia życiowe. Przywożenie na takie miejsce, modlitwa wstawiennicza nad nimi. Tutaj mamy spotkania wieczorne. Ci, co byli, to wiedzą, o czym mówię. To jest modlitwa za nich, żeby Duch Święty ich sam dotknął. Nie my, Duch Święty, który przyjdzie, połamie ich życie, poukłada ich. Oddajemy tą sprawę całkowicie Panu Bogu, że to nie do nas należy. Jeśli chcą, mogą wybrać tą drogę i opowiedzieć się, wejść na drogę, bo też odeszliśmy od tej formy przyjmowania Jezusa jako Pana i Zbawiciela od razu. Bo mieliśmy zazwyczaj, tutaj wszyscy klęczeli, prawda? Wszyscy przyjmowali Pana Jezusa. Ale wejście na tą drogę, a może po paru tygodniach, po paru miesiącach przyjmie rzeczywiście tego Jezusa, nie pod wpływem emocji, impulsu. I chyba za tym byłbym bardziej w ewangelizacji. Oczywiście nie neguję czegoś takiego, że jest takie działanie czasami, że ktoś może przyjąć Jezusa i pójdzie za Nim rzeczywiście i będzie ugruntowany. Ale wydaje mi się, że ten właśnie to ziarno gorczycy, ziarno musi obumrzeć, później powoli zaczyna dojrzewać. I to jest chyba lepsze niż od razu, rachu, ciachu i postrachu. Dobrze, słuchajcie, rekolekcje ewangelizacyjne. Zachęcam was do organizowania takich rzeczy. Jak to się robi? A przeczytajcie sobie. I podejmijcie wyzwanie. To jest trudne i nie będzie wam się chciało, ale wtedy, kiedy wam się najbardziej nie chce, to wtedy to róbcie. Będzie to najintensywniejszy okres w twoim życiu. Kanarek ci zdechnie, będziesz musiał się wyprowadzić, jak jesteś młody, ze swojej stacji. W tym czasie, jeżeli masz samochód, to akurat przebiją ci się dwie opony na dzień przed i nie zdążysz dać ich do wulkanizacji. Ktoś się rozchoruje z ekipy podstawowej i nie będzie mógł. Sprzęt zacznie nawalać, niedolutowane kable, ale to jest znak, że toczy się walka i będzie coś fajnego. Że będzie coś fajnego. Tutaj jest element, słuchajcie, rzeczywistej walki duchowej, której każdy z nas, kto jeździ na ewangelizację, doświadcza. Z moją żoną doszedłem do wniosku, że ostatnio, że może lepiej by było kupić sobie telewizor drugi, do drugiego pokoju usiąść i dać sobie spokój, bo przynajmniej przeciwności nie będzie. Ale będziemy wtedy bardzo nieszczęśliwi też. Będziemy bardzo nieszczęśliwi, bo to jest wielka przygoda i przywilej, kiedy widzi się te twarze przemienione, bo oni rzeczywiście się tu zmieniają. Okej, idziemy dalej, dynamiczniej teraz. Środki i metody. Jan Paweł II powiedział, że nie trzeba programów tworzyć, ewangelizacji. Program już jest, jest nim Ewangelia. Z każdej perykopy, z każdego rozdziału Ewangelii można zrobić rekolekcję. Możesz swój własny kurs zrobić Marty, kurs Marii, kurs krzewu winnego, kurs dobrego pasterza. Z każdej perykopy biblijnej są specjaliści, którzy robią kursy fajne, prawda? Znamy te kursy podstawowe, kurs Filipa, nie mam nic przeciwko, kurs Paweł i tak dalej, są bardzo ładnie opracowane, ale Pan Bóg lubi być twórczy, dlatego zachęcam was do takiej twórczości w Panu, żebyście razem przemodlili, co będzie na tych rekolekcjach, na jakim fragmencie biblijnym można to oprzeć. Dlatego, że najgorszą rzeczą jest, wiecie co, od czego my się chronimy w Halleluja cały czas, od rutyny. Mamy schemat, ciach, 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 to teraz tak, pantomimka, to świadectwo, możemy sobie kawkę pić, dobra, idź, powiedz świadectwo, dobra, no to zagramy, teraz co gramy, krzesło, dobra, zagrajmy krzesło, no to sobie, idź, powiedz świadectwo, no to ja pójdę, powiem świadectwo, zrób zachętę. I każdy wie, co ma robić, Ale co wtedy? Tu nie ma tego ducha, nie ma Bożej inspiracji, nie ma Bożego skupienia, uwagi. Dlatego ważne jest, żeby ten program tworzyć, my tworzymy na nowo za każdym razem. Na podstawie też chcemy inną perykopę, inne hasło, na czymś innym się skupić. Oczywiście nie zmieniamy pantomim, one są te same, ale jest gdzie indziej akcent postawiony w szukaniu Jezusa. Rutyna nas może zgubić. Plakaty, transparenty, to sprzyja, słuchajcie, to sprzyja właśnie taki plakacik, jeden, drugi, trzeci transparent. To nie są, słuchajcie, Bóg wie jakie środki. Na przykład zrobienie takich dwóch transparentów kosztuje 40 zł polskich. Niedużo, nie? A one jakby, oczywiście ten to jest mało ewangelizacyjny, ale jakbyśmy takie dwa hasła mieli gdzieś wywieszone, to Słowo Boże działa. Wiara rodzi się ze słuchania. Oni czytają za każdym razem, jak on zobaczy, że on jest solą ziemi, jak zobaczy pierwszy, drugi, 34, jak tutaj stanie, to może zacznie się zastanawiać, czy ja jestem solą ziemi, czy ja jestem do tego powołany, czy rzeczywiście to słowo do mnie trafia. Ważne to jest, te metody właśnie obrazkowe, że tak powiem. Dobrze. A to za chwileczkę, Ja tylko jedną rzecz, jaka jest, bo to już kończymy o rekolekcjach, ja tylko powiem króciutko o obozach i zaraz musimy powoli kończyć, ewentualnie pytanka, tak, bo czas nam ucieka. Słuchajcie, jaka jest owocność tych rekolekcji tutaj na Górze Świętej Anny? Ano na 100 osób, które mniej więcej przyjeżdżają, 100-200, czasem 250 tu jest, tak jest przedział, to tutaj klęczy bardzo dużo ludzi, którzy chcą wejść na drogę Bożą i tak dalej, doświadczają czegoś mocnego. Ale z nich we wspólnotach tak gdzieś po 3-4 latach zostają ze 2-3 osoby. Ale warto to robić, bo te 2-3 przemieniają swoje środowisko, tworzą dobre, lepsze środowisko wokół siebie. One taką roznoszą woń poznania Pana. Naprawdę. Ja widzę to w swojej pracy, że jak uczeń teraz, który był w zeszłym roku na rekolekcjach chociażby, taki najbliższy przykład, i mówi do swoich rówieśników z pierwszej klasy liceum. Nie, wy tego nie zrozumiecie do końca, tak do nich mówią, a lubią go, nie jest zarozumie. Bo wy, proszę pana, oni potrzebują pojechać tam na te rekolekcje, bo oni tego nie załapią. Oni muszą to przeżyć, bo inaczej to, co pan mówi, to rzeczywiście dla nich gumisie. Prawda? No bo jak ja do nich mówię, to oni się patrzą naprawdę, no ten, tak zobacz sam, jak gumisie się tańczą tam. Gumisz to fajny miś. No i oni patrzą, wiecie, ja to opowiadam o Jezusie, o tym, tak, prawda? No bo to jest jedna, to jak legendę traktują. Potrzebują doświadczenia mocy Bożej. I później, słuchajcie, naprawdę jest zupełnie inna rzeczywistość. Oni zmieniają, to jest ciekawe, że może ktoś zmienić w ciągu weekendu swój światopogląd nawet. Gosia, takie krótkie, dobra? Minutkę.
Świadectwo. Tak, zadałam raz pracę taką semestralną uczniom w gimnazjum pod tytułem Modlitwa to żywy oddech wiary. Jest taki temat w trzeciej klasie gimnazjum. Mieli napisać pracę i parę osób z jednej klasy trzeciej gimnazjum miało sobie przyjechać na rekolekcję na Górę Świętej Anny i Dominika nie oddała pracy przed wyjazdem, a mieli pracę przed wyjazdem oddać. Mówi, że odda po wyjeździe, to już napisała cały ten elaborat. No i przyjechała tu na rekolekcję i zaraz w poniedziałek przyniosła mi tą pracę do oddania, ale mówi, że musiała ją zmienić. I ja mówię, czy masz tutaj może te dwie prace? No mówi, że ma te dwie prace, oddała mi pierwszą i drugą pracę pod tytułem Modlitwa to żywy oddech wiary. No i w pierwszej części napisała, że modlitwa jest jej do niczego niepotrzebna. Mądra dziewczyna, ona jest, no, raczej tak uczy się dobrze, więc napisała, że do wszystko, co osiągnęła w życiu, osiągnęła sama i też dzięki rodzicom. To jest jej, tak pisała, że modlitwa uważa, że to jest w ogóle abstrakcja, że ona się nie modli, tylko że pracuje nad sobą i pracuje nad, no, nad tymi swoimi różnymi zadaniami życiowymi. I na końcu jeszcze napisała, że no właśnie, że w życiu ma sens to, że człowiek sam sobie musi radzić. A generalnie modlitwę zanegowała całkiem. A po po rekolekcjach i zaczęłam czytać tą drugą właśnie pracę, ona to pisała, że sama nie wie, co się stało w jej sercu, w jej życiu tutaj, będąc tutaj, że poczuła w sobie Boga i chęć i pragnienie tego, żeby się modlić. No i napisała, że no trochę opisała w większej części pracy, jak tutaj właśnie przeżyła ten czas. No i że doszła do tego, że modlitwa jest sensem wiary i żywym oddechem wiary, i żeby wierzyć, to właśnie trzeba się modlić, tam uzasadnia, ale zupełnie inna praca, dwa bieguny. Także to było dla mnie bardzo budujące takie świadectwo i to, że jednak to ma sens, żeby być gdzieś właśnie z tymi uczniami, z młodzieżą, zainwestować w nich i pokazać wiarę żywą, nie? Pokazać, że Bóg jest. Także tyle.
Kochani, jeszcze jedna forma, którą kiedyś ktoś młody po takich rekolekcjach właśnie ewangelizacyjnych mówi, proszę Pana, ale tutaj to tak krótko wszystko, bo ledwo co się rozbujaliśmy, tak fajnie było w sobotę, a to już w niedzielę do domu trzeba jechać po obiedzie. I słuchajcie, to nas jakoś zainspirowało bardzo mocno, że pomyśleliśmy, ale jak to zrobić dla nich dłuższy czas, dla młodzieży, taki rekolekcyjny, bo można zrobić rekolekcję, ale postanowiliśmy tak w duchu Jana Pawła II zrobić coś, co będzie obejmowało szerzej człowieka. Nie chcę już nazywać tego holistycznie, prawda, ale co będzie rozwijało go w różnych innych sferach, nie tylko duchowej, czyli też, że tak powiem, fizycznej, kulturalnej, i tak dalej. Dlatego postanowiliśmy zrobić obozy wyjazdowe dla młodzieży. Teraz będziemy robili chyba czwarty obóz dla młodzieży. Nazwaliśmy go JP2 Power Time. Postanowiliśmy rozgłośnić imprezę gdzieś tam w gościu niedzielnym. Znaleźliśmy jakichś sponsorów na pierwszy obóz. Takie szaleństwo pierwszy obóz, bez zezwoleń, bez kuratorium, bez niczego, bez powiadamiania. Postanowiliśmy właśnie zrobić w Tatrach taki obóz. I on nam bardzo fajnie wyszedł. Młodzież pojechała. My do końca nie wiedzieliśmy, prawdę powiedziawszy, co z nimi robić, chociaż program mieliśmy co do godziny ułożony. Taki eksperyment zrobiliśmy. Czy oni to załapią? Warsztaty były. Warsztaty tańca, warsztaty plastyczne, warsztaty plucia ogniem, gry na gitarze, gry na bębnach. Oczywiście tak, bo tutaj są już z innych obozów, ale ten pierwszy obóz to był taki kulturalny, że były warsztaty i wyjścia, chodzenie sobie w górki, msze święte na szczytach gór i tak dalej, bardzo miły, bardzo fajny czas. I widzieliśmy, że oni, niektórzy byli zawiedzeni, bo my nie umieściliśmy w nazwie obozu, że to jest obóz rekolekcyjno jakiś tam, tylko że obóz młodzieżowy. I byli, chcą się, proszę Pana, cały czas się modlić do kościoła, codziennie tam msza gdzieś. Porażka, prawda? Niektórzy byli bardzo zadowoleni i spodobało im się. Dlatego następny obóz, jaki tworzyliśmy, nazwaliśmy go, że jest to obóz rekolekcyjno-zimowy. To był zimowy narty w pierwszej kolejności. Po nartach wynajęliśmy halę sportową, basen, ściankę wspinaczkową, co tam jeszcze, no oczywiście instruktora narciarstwa i do tego, żeśmy robili formację wieczorną. Niedużo, tak dawkowaliśmy, że tak powiem, tak kroplóweczkę, prawda? A kropla skałę drąży. Dawaliśmy, to jest bardzo ciekawe, że na tym obozie zimowym daliśmy nawet wolność w tym, czy jak chcą, mogą iść do kościoła. Chcą, to mogą się wyspowiadać. I wszyscy poszli do kościoła. I wszyscy się wyspowiadali. To jest bardzo ciekawe. Wiecie, sami podjęli decyzję. I chyba cała mądrość polega na tym, żeby młodego człowieka doprowadzić do tego momentu, kiedy on sam podejmie decyzję. Nie my za niego, nie przymusimy. No chodź do spowiedzi, no pójdź, prawda? No idź się wyspowiadaj. Chodź do kościoła, weźmiemy go, nawet przygarniemy po przyjacielsku i będziemy... Nie, raczej zmotywowanie go, żeby on sam w swoim sercu, danie mu wolności. Może się zdarzyć, że nie pójdzie. Dać mu taką wolność. Dać mu wolność do tego, żeby on dojrzewał. Każdy dojrzewa, ma inny okres dojrzewania, inny przedział. Naprawdę trzeba być bardzo cierpliwym do nich. Cierpliwość popłaca. Do młodzieży naprawdę cierpliwie ich znosić i na nowo ich zachęcać. Zachęcać. Bo możemy zrobić, jeżeli zrobimy za ostry ruch w kierunku kogoś, to ich zrazimy, zamkną się. Taki człowiek się zamyka młody bardzo szybko i powie nie chcę. Nie chcę tego. My mamy hasło tego obozu, musicie od siebie wymagać. I stawiamy im pewne wymagania, prawda? Chodzimy i po górach gdzieś tam zimą. Oni są czasami wypruci. Naprawdę ta radość też, że ktoś się nauczył jeździć na nartach. To jest coś niesamowitego, jak on radosny. Albo nauczył się grać na gitarze. Teraz mieliśmy obóz letni, nauczył się jeździć konno, żeśmy konie wynajęli gdzieś tam, żeby sobie jeździli. I słuchajcie, jak oni wracają, oni się czegoś nowego nauczyli, oni się rozwinęli, poszli do przodu. Nie był to czas stracony. I to jest, słuchajcie, to jest to, co idzie bokiem. Ten człowiek się zaczyna rozwijać i do tego dochodzi duch, ta duchowa cała sfera, która jest dla nas najważniejsza, ale która, jeżeli byśmy uderzyli za mocno, to się zamkną, albo będą mieli przesyt wszystkiego, bo nie wiem, czy przez 8 dni młody człowiek byłby w stanie znieść codziennie konferencję i taką ewangelizację. No miałby dość chyba po 3-4 dniach już. Przesyt, krótko mówiąc. Dlatego ta kroplóweczka jest bardzo ważna. I słuchajcie, jesteście w stanie to zrobić. Naprawdę. Każda wspólnota, ja wierzę, tak. Każda wspólnota, ja wierzę, jest w stanie to zrobić, jeżeli Pan Bóg położy im na sercu młodzież, młodych ludzi, ja wierzę, że wam kładzie, taki obóz zorganizować. To nie jest dużo, zrobić kosztorys, zebrać sztab ludzi i po prostu zamówić gdzieś w jakimś miejscu halę sportową kogoś do gry na gitarze, żeby nauczył grać na gitarze, a prawie w każdej wspólnocie ktoś na czymś gra, niektórzy na nerwach, ale może takich warsztatów nie róbmy. Słuchajcie, i coś takiego stworzyć. To jest lepsze niż rekolekcje ewangelizacyjne, dlatego że ci młodzi ludzie nawiązują między sobą relacje i tworzy się środowisko. A o to chodzi, żeby stworzyć dobre środowisko, żeby stworzyć przyjaźnie oparte na wartościach chrystusowych, na Chrystusie, żeby stworzyć zdrowe relacje. I widzimy, jak oni przyjechali po ostatnim obozie letnim, jak tam się zrobiła taka paczka, że tak powiem, fajnych młodych ludzi, którzy chcieli bardzo dużo gdzieś się tam zaangażować od razu, oczywiście, prawda, po obozie. Później mi troszkę minęło wszystkim zapału, bo my jeszcze cały czas kulejemy i to wam powiem w czym, bo my się uczymy dalej jako wspólnota, jak tych ludzi pozyskując, prawda, dla Chrystusa, jak ich później formować, jak ich łapiąc, bo tak jak te ryby się łapie i wrzuca do wiaderka i nam z tego wiaderka, jakby już mamy w wiaderku, wyskakują z powrotem do stawu, prawda? Gdzieś tam wyskakują z wiaderka. W jaki sposób im stworzyć to środowisko? I cały czas się tego uczymy. Uczymy się, próbujemy, walczymy o to, żeby stworzyć takie miejsce w Kościele, też w naszej wspólnocie, w którym ci ludzie będą, uwaga, dalej się rozwijali w różnych sferach, bo mają przepełnione bardzo często plany lekcji, różne kółka, warsztaty i tak dalej, ale żeby poznawali Pana Jezusa dalej, żeby się formowali, żeby stali się świadkami. Żeby stali się świadkami, żeby to oni ewangelizowali. I to, co jest ważne, danie tym ludziom odpowiedzialności. My daliśmy takim dwóm osobom na razie we wspólnocie, żeby oni się zajęli małymi grupami. I się przejęły te młode osoby. Młodemu, jak się da odpowiedzialność, słuchajcie, naprawdę, jak on się poczuje, że coś ma konkretne zadanie, to on, jak za tym stanie, to naprawdę zrobi to solidnie. Zrobi to solidnie. Nie bójmy się puszczać dla młodych, nie bójmy się im dawać odpowiedzialności. Ja też, słuchajcie, jak byłem młody, dawano mi do prowadzenia małe grupy i tak dalej. Jakie herezje, jak sobie teraz przypominam, głosiłem tam w tych małych grupach. Naprawdę. Ale to mnie tak rozwijało, tak mnie jakoś też dowartościowywało, bo to jest dowartościowanie, prawda? Także warto to czynić. I takie szybkie zalety obozów. To, co wymieniłem, prawda? To są te zalety. Dalej, Jareczku, to z plakaci, który robimy zawsze. I tutaj formacja młodzieży. To, o czym przed chwileczką powiedziałem, żeby... To jest, słuchajcie, ta formacja młodzieży, to ja bym dał tutaj inne. Tam jak widzieliśmy tą strzałkę w Poznaniu Jezusa, to jest wychodzenie do kina, organizowanie właśnie imprez kulturalnych, sportowych, stawiać na moralność, słuchajcie, dyskutować o moralności, bo możemy mieć kogoś, kto będzie mówił, ja kocham Jezusa, naprawdę Jezus jest moim Panem. Prawda? Będzie z przejęciem to mówił, a z drugiej strony, że jednak dla niego kobieta, ale słuchaj, no ale kobieta ma prawo do tego, czy usunąć, czy nie. To jest święte prawo. Kocham Jezusa, a z drugiej strony, słuchajcie, nie zna moralności, która za tym idzie, nie zna przykazań. Więc to jest ważne. Chyba wszystko. Jakbyśmy dali dalej, to wszystko, nie? Słuchajcie, jakieś pytania, bo jeszcze mamy czas. Krzysiu.
Dlatego, że już były trzy edycje obozu JP to Power Time. Jakby ten pierwszy wyjazd, jako że był pierwszy i miał taką formę eksperymentalną, to był zrobiony tak troszkę na szybko i nie było przy tym jakby współpracy szkoły, wiedzy, jakby takiego pełnego przygotowania prawnego i formalnego. Natomiast już wszystkie kolejne, które się odbywają, już są za pełną zgodą kuratorium, przy współpracy szkoły. Są wychowawcy, którzy są uprawnieni jakby do zajmowania się młodzieżą. Są robione dzienniczki, są prowadzone, młodzież jest ubezpieczona, jest punkt sanitarny, także to jest bardzo ważne, bo to jakby nam pomaga to robić legalnie i za aprobatą wszystkich służb.
Ktoś by nas złapał, że wywozimy gdzieś młodzież, a nie mamy uprawnień do tego, tak jak my ten pierwszy obóz robimy, tak jak ja później paragrafy czytałem, prawda, ludzie, jedno złamanie nogi, można było pójść po prostu do więzienia, jeżeli się nie miało karty obozu i konkretnych kryteriów, a tego nie jest tak dużo, to tylko słuchajcie, przegryź się przez to. Programy są dofinansowujące wyjazd młodzieży, można wejść, my już dwa razy pisaliśmy program, dwa razy nam nie wyszło, ale teraz będziemy dalej pisać ten program, nie? Do trzech razy sztuka. Za trzecim razem to przejdzie nam, myślę, i dostaniemy dofinansowanie na taki obóz. Czy są jakieś pytania jeszcze? Tak, ale to był warsztat na ten temat prowadzony. My jeździliśmy do Sadowic i teraz jedziemy też do Sadowic. Tam jest dom poprawczy i z trudną młodzieżą też współpracujemy. Tylko, że to jest tak, że ja kiedyś pracowałem w ośrodku szkolno-wychowawczym też i przywoziłem tutaj tą młodzież, ale prawnie jest to strasznie ciężko ich wyciągnąć i gdzieś wywieźć na jakieś miejsce osobne. Dlatego, że to zazwyczaj zakłady zamknięte są. Tak, to jest jeszcze jakieś specjalne, ale takie zamknięte, to ewentualnie tam jeździć. To jest trudne środowisko, ale można mieć efekty. Jeżeli się jeździ systematycznie, jeżeli się z nimi rozmawia też indywidualnie, tutaj indywidualnie, bo wystarczy, że jest dwóch takich w poprawczaku i po prostu jeden przed drugim będzie grał, prawda? Nie będzie sobą, bo nie będzie mówił, będzie uważał się za twardziela, że jest twardy i strasznie ciężko jest w takich środowiskach głosić. I chyba trzeba mieć dobre przygotowanie pedagogiczne i żeby znać pewne mechanizmy, które zachodzą w takich grupach. Tak, będą materiały z warsztatów, to też będzie można skorzystać z tych warsztatów, z doświadczenia właśnie ewangelizacji poprawczaków i więzień. Czy ktoś miałby jakieś pytanka?
Odnajdujecie katechezę też w tym ewangelizacji młodzieży.
Ja bym chętnie nie robił katechezy do czasu ewangelizacji, bo naprawdę ten, jak przychodzą pierwsze klasy, nikogo w grupie nie ma się, kto byłby na tej, jakby nadawał na tych samych falach bardzo często. Nie rozumieją, a zawsze jest potrzebny ktoś w środowisku, który będzie choć troszkę rozumiał. A zdarzają się takie grupy, gdzie nikt nic nie rozumie i człowiek tylko modli się, żeby jak najszybciej z nimi wyjechać gdzieś, żeby oni załapali, bo wtedy jest zupełnie inna praca w katechezie. Ewangelizacja, bo on musi poznać, bo to jest tak jak José Prado Flores powiedział, prawda, karmienie trupa. Ktoś jest, nie ma w nim życia, no nie nakarmi się trupa. No to no nie można mu wrzucać łyżką, prawda, nakładać ładnie, prosić am, ale on nie zrobi am. No bo nie ma w sobie tego życia duchowego, on tego nie rozumie. I zaczepianie w szeregu problemów moralnych, słuchajcie, antykoncepcja, aborcja, eutanazja, wszystko, prawdę powiedziawszy, w Jezusie staje się jasne. A tak to będzie cały czas płaszczyzna spierania się i tak powiem filozofii tego świata z filozofią chrześcijańską, z którą oni będą zawsze się zmagać i walczyć na płaszczyźnie rozumu. Uważam, że to doświadczenie jest jakby podstawą, na której się buduje. Doświadczenie Boga, osobiste doświadczenie Boga w swoim życiu, które nie tylko na rekolekcjach przychodzi, prawda? Człowiek może pójść do pustego kościoła i go doświadczyć. Znaczy moje dzieci są bardzo małe jeszcze, także... Czy w ewangelizacji domowej to wykorzystujemy, ale nasze dzieci są jeszcze malutkie, także, ale to jest wyzwanie przede mną. O, bardzo, bardzo ważne pytanie. Ja najwięcej na przerwach, na lekcjach nie. I powiem tak, chodzę po szkole, po liceum, nie zamykam się w pokoju, bardzo lubię chodzić po korytarzu i rozmawiać z młodzieżą. I mówię, to co, jedziemy? Słuchaj, pojedź, zobaczysz, wiesz co, jak coś, to ci kasę oddam. Z powrotem, zawsze ryzykuję to. Jeszcze nie oddawałem, ale to jest stały argument. Słuchaj, wiesz co, jak coś, to ci kasę oddam, jak ci się nie będzie podobało. Autentycznie, weź tego Bolka tutaj z tym, z Pawłem, wiesz. Fajnie będzie, wiesz, pojedziesz, co jeden weekend trwa. I słuchajcie, i wystarczy załapać parę osób, a później w szkole idzie taka fama, że jest świetnie na rekolekcjach. I jak widzą na przykład, że z klasy starsze jadą, że jadą klasy starsze, to może warto tam pojechać. I prawdę powiedziawszy, nie ma chyba problemu z takim naborem, żeby zabrać tych ludzi. Ale trzeba troszeczkę pochodzić na początku za nimi. Tak, opowiem, też tak indywidualnie zachęcić. A jak się nie jest katechetą, to jeżeli jesteśmy w jakimś środowisku, to też indywidualnie kogoś zachęcić po prostu, że jest coś fajnego, że słuchaj, będzie taki koncert, bo to na koncert trzeba jakieś takie światowe, prawda, słuchaj, będzie jakieś przedstawienie, misterium, coś tutaj, wiesz, fajnie będzie. Słuchaj, nie, dziewczyny, tak, dziewczyny, słuchaj, fajne dziewczyny jadą, prawda? I słuchajcie, no oczywiście to trzeba być, prawda, sprytnym, jak wąż, nieskazitelnym, jak gołębica, czy żeby nie skłamać. Proszę? Też przez parafię. Tutaj fajnie, że mówicie te różne, w jaki sposób można przez parafię. My zachęcamy proboszczów, żeby do bierzmowania, jeżeli jedzie młodzież, i to jest też, jeżeli znacie jakiegoś księdza, który prowadzi do bierzmowanych, żeby, są takie egzaminy, które im robią na koniec, nie? Chory, wykują ten katechizm, prawda, i taki poganin, prawda, zna regułki, a no Boga nie ma w sercu, za przeproszenie, taki mały poganin, no to młody poganin. Natomiast powiedzieć, żeby nawet troszeczkę mniej odpytywali, że powiedzą, że tam z paru rzeczy będą odpytywali, tych, którzy pojadą na rekolekcje, prawda, że będą mieli obniżony jakby poziom. I to się sprawdza. I mamy przez to, chociażby ze świętej rodziny, teraz ksiądz mówi, że wiele osób już się dopytuje, bo nie chcą zdawać egzaminu w całości. No i oni się garną wprost. To jest ciekawe, oni się garną, prawda? Zakarek niektórzy
Kuba kiedyś mówił, że coś tam nabroił i rodzice kazali mu przyjechać tutaj, bo wiedzieli, że mu odpuszczą, jak tu przyjedzie. I on przyjechał i się...
No, przyjechał. Ale to są takie wyjątki. Ale tak najlepiej przez parafię, przez księdza, szczególnie to młodzież do bierzmowania, licealistów zachęcać. Ja wiem, że nie da rady go wypchać, bo jak to zachęcić takiego młodego człowieka? To skierować go na obóz na początek, żeby my dlatego obóz robimy, bo wtedy łapiemy jeszcze inną grupę, nie tych, co uczymy. Zgłaszają się inni. Na nartach się nauczysz jeździć, fajnie będzie. Na snowboardzie, słuchaj, ściana wspinaczkowa, prawda? No to jadę. No i tam się nie wie, w co pcha. a już tylko dobro się dzieje w jego życiu, bo nic złego im nie proponujemy, prawda? To jest tak, że my, to jest też dla nich świadectwo, że my za to kasę, my na tym nie zarabiamy. Jak ktoś będzie chciał zarabiać na ewangelizacji, to już ma po ewangelizacji. Obozy, które organizujemy, na początku żeśmy musieli dużo dopłacać do tych obozów, czyli płaci tyle, co uczestnik. Tak się zaczęło. Teraz zdarzyło się, że mamy sponsorów, jakieś dopalacze finansowe i wyszliśmy na zero. Prawda? No chociaż wspólnota popłynęła trochę ze wspólnej kasy, ale staramy się, chcemy wychodzić na zero na tym. Nie chcemy żadnych profitów, ale też nie chcemy dokładać jakichś naszych prywatnych pieniędzy, bo sami niedużo zarabiamy. Miałby jeszcze jakieś pytania? Kasa jest najmniejszym problemem, słuchajcie, w ewangelizacji. Pan Bóg czasami czeka na ostatni obóz. Słuchajcie, byłem załamany, że tyle popłyniemy. W sobotę, w niedzielę wyjeżdżaliśmy i ja w sobotę myślę, kurczę, po prostu kicha. 2000 w plecy na tym obozie. Ale myślę tak, bo już było tyle trudności, bo to tak zazwyczaj jest, tyle trudności, myślę, Panie Boże, to jest Twój biznes, nie mój, popłyniemy, będzie obciach, że po prostu impreza cała tak deficytowa, że tyle dopłacamy do interesu, ludzie będą niezadowoleni, animatorzy, że muszą dopłacać. I słuchajcie, jak to oddałem, spokojnie, zrobiłem, że już kurczę, Nie mój interes w tym. Wtedy telefon zadzwonił i Gosia Widuch, odpowiedzialna u nas właśnie za finanse, mówi, wiesz co, ktoś wpłacił te 2000, wiesz, na ten wyjazd. Co, jutro, wiecie, na drugi dzień z rana jechaliśmy. Ja tak myślę, kurczę, to jest działanie Boże. To jest działanie Boże. I wychodzi się na zero, ale trzeba oddać Panu. Trzeba oddać Panu. Jakbyście chcieli zarobić, to możecie tylko stracić. Naprawdę, bo taka jest ekonomia Boża. Chcę na takim nagłuszeniu słowa. Zachęcam was do takiego, to jest wolontariat, wysiłek, strata czasu czasami, ale to opłaca się, bo to się ratuje życie ludzi młodych.
Tylko jedną taką krótką tutaj dygresję a propos modlitwy, bo w mojej szkole, no, różni są uczniowie i kiedy byliśmy w Rzymie przy grobie Jana Pawła, szczególnie modliłam się za takich największych ancymonów, którym mogłam jakąś krzywdę zrobić, nie wiem. W każdym razie bardzo, wręcz imiennie się za nich modliłam, potem w tej klasie ogłosiłam, jak w każdej, że jest obóz rekolekcyjny, ale tam ogłosiłam w tej klasie po prostu tylko tak rzuciłam, że jest obóz i się w ogóle nie spodziewałam, że właśnie ci uczniowie, nie spodziewałam się totalnie, bo oni się wpisali, wszyscy 7 ich było, wpisali się na ten obóz. Mieli inne cele, ale się zapisali, jeden też dlatego, że dziewczyna tam jego jechała. W każdym razie dla mnie to było świadectwo, żeby się modlić przez właśnie wstawiennictwo Jana Pawła II konkretnie za ludzi. To cuda sprawia.
Koniecznie, koniecznie. To modlitwa, fajnie, bo to przez wstawiennictwo Jana Pawła II, bo on miał na sercu szczególnie młodych. Także można się przez jego wstawiennictwo modlić o tych młodych ludzi. No to, kochani, bardzo serdecznie wam dziękuję. Mam tylko takie pytanie, czy ktoś robił ważne notatki jakieś, sporządzał? Ktoś robił jakieś notatki, tak? Bo bym tylko prosił, żeby ewentualnie tam później Sławkowi przekazać, dobrze? Jakieś notatki. I słuchajcie, to, co tutaj robiliśmy, ta prezentacja, będzie można ją pozyskać, myślę, że ze strony internetowej ściągnąć po prostu, żeby to wszystko mieć. W razie jakichkolwiek pytań, to nasza wspólnota, inne wspólnoty, bo wy macie też doświadczenie, my nie jesteśmy najlepsi w tym. Cały czas eksperymentujemy, szukamy tych dróg bożych, ale lubimy tą młodzież i po prostu chcemy coś dla nich robić. I słuchajcie, roboty jest multum dla każdego. Dla każdego jest tyle tej młodzieży, że nawet jak tu siedzimy, byśmy się potroili jeszcze, mitoza i mejoza, jak tutaj było, prawda, i pączkowanie by doszło, to słuchajcie, to i tak będzie jeszcze multum roboty wśród młodzieży. Jest bardzo, bardzo, jest to duże środowisko. My ogarniamy 50 osób, prawda, na taki obóz, a można by było 1000 na Wrocław ogarniać. Obozy chrześcijańskie, czujecie? Wyjazd, prawda? I ludzie wyjeżdżają i się zmienia ich rzeczywistość, ich życia. takie piękne marzenie, może się kiedyś spełni, że wspólnoty będą coś takiego organizowały, może Pan Bóg gdzieś w jakimś sercu coś zapali. Dobrze, bardzo serdecznie Wam dziękuję. Dziękuję tym wszystkim, którzy się angażują w ewangelizację młodzieży. Jeżeli ktoś chciałby przyjechać z młodzieżą na pierwszą ewangelizację 14-16 grudnia tutaj na tym miejscu, 40 zł kosztuje cały weekend. 40 zł cały weekend na Górze Świętej Anny plus dojazd daje 80 zł dla młodego człowieka i są tu rekolekcje ewangelizacyjne. Można przyjechać, można zachęcić proboszcza. W każdy trzeci weekend Adwentu i Wielkiego Postu to są rekolekcje ewangelizacyjne dla młodzieży. Ja Was zapraszam. Możecie przyjechać z grupą. Tutaj już jest jakiś program przygotowany. Prowadzić małą grupę ze swoimi ludźmi. Zapraszam do współpracy. Dziękuję i słuchajcie, o godzinie 19 jest kolacja.